Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Dziś dla dobra nas wszystkich zmierzymy się z pewnym stereotypem. Kiedy słyszymy czy mówimy o psychopatach, mamy zazwyczaj na myśli brutalnych przestępców, może gwałcicieli, może morderców, którzy, no mam nadzieję, choć wiem, że nie wszyscy siedzą w więzieniach. Otóż nic bardziej mylnego, bo psychopaci wcale nie muszą gwałcić czy mordować z obłędem w oczach. To mogą być osoby, które nie wyróżniają się niczym szczególnym. To mogą być na przykład nasi czarujący koledzy z pracy, sympatyczni, eleganccy szefowie albo partnerzy w związkach, niestety, potrafią być naprawdę czarujący i naprawdę wiarygodni, ale to mistrzowie manipulacji, niestety, niezdolni do głębokich emocji, empatii i pozbawieni moralnych hamulców. A jednocześnie potrafią budować relacje, które na pierwszy rzut oka wydają się całkiem normalne. No i to jest najgorsze. Ale dziś nasi eksperci podpowiedzą, jak ich rozpoznać, na co zwracać uwagę i jak chronić siebie i najbliższych przed toksycznym wpływem takich osób właśnie. A w studiu psycholog, psychoterapeutka Marlena Marcinkiewicz.
Witam serdecznie.
Psycholog, psychoterapeutka Maria Żukowska z białostockiej pracowni Integra. I psychiatra profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry.
Proszę koniecznie zostać z nami, naprawdę warto.
Akademia Życia.
Na początek oczywiście pytanie zasadnicze. Psychopata, kto to taki? O kim my w ogóle mówimy, panie profesorze?
Jejku, pomyślałem już o sobie, może od razu, bo tak zostałem wywołany. Ale są trzy takie pojęcia, które chyba najczęściej my jako w swoim zawodzie używamy, mimo że nie ma ich w klasyfikacji oficjalnie, bo jest taka osobowość dysocjalna, tego używamy zazwyczaj, ale jest to bardzo często mylone z dwoma innymi pojęciami, czyli socjopata i charakteropata. Bo w sumie wszystkie te trzy osoby spełniłyby kryteria tej osobowości dysocjalnej, o której mówimy, to tak dużo tych pojęć jest. Ale one mogą krzywdzić innych ludzi, okłamywać, krzywdzić i tak dalej, ale psychopata nie będzie tego odczuwał, że on to robi, nie będzie miał poczucia winy i tak dalej. Natomiast socjopata będzie to robił, żeby się wkupić na przykład w łaski jakiejś społeczności z powodów socjalnych. Tego typu krzywdy będzie robił, ale poczucie winy może mieć, a charakteropata to jest taka osoba, która ma na przykład uszkodzony mózg, czyli jakiś uraz głowy, uraz okolicy czołowej na przykład. Taki znany jest pacjent Phineas Gage w psychiatrii, który był bardzo fajnym, takim spokojnym człowiekiem. W pewnym momencie miał taki bardzo duży uraz, kiedy pręt mu tą okolicę czołową podczas wybuchu uszkodził bardzo mocno i nagle stał się agresywny, pobudliwy, taki bardzo mocno, bardzo łatwo wchodził w konflikty, nadużywał alkoholu, krzywdził innych. W związku z tym charakteropata jest po uszkodzeniu mózgu. To te trzy pojęcia.
No i to nie jest od niego zależne, prawda?
Tak.
Czyli z tego, co pan powiedział, to najgorszy jest jednak ten psychopata, ale pan profesor powiedział, że może czyli co, każdy
trochę biologii, trochę biologii w psychopatyzmie tak zwanym jest. To znaczy socjopata to będzie robił to, ale będzie miał poczucie winy, ale czasami nadal będzie to robił. Psychopata, no właśnie ciężko o tym winie mówić, bo w sumie robi to. Ktoś mu mówi, że nie wolno. On teoretycznie wie, że nie wolno, ale on nie odczuwa empatii.
No i to jest najgorsze.
Biologicznie.
Psychopata nie ma zdolności do tego, żeby tą empatię odczuwać na poziomie poznawczym. On się uczy, jak to wygląda, tak? Wśród innych ludzi, żeby móc osiągać swoje cele, musi dobrze tym władać, żeby robić dobre wrażenie. Natomiast na poziomie afektywnym, no, nie jest w stanie empatyzować tak jak normalna osoba.
I to jest w tym chyba najgorsze, ten brak empatii.
Tak, ale jednak jestem też przy tym, że psychopaci idealnie rozpoznają emocje, no bo ich narzędziem w pewnym sensie jest jednak manipulacja. Jest mi bliskie to też, że psychopaci są wśród nas, czyli że są to osoby, z którymi my jesteśmy w jakichś kontaktach, w jakichś zależnościach. I że taki psychopata, mogę powiedzieć tak brzydko, używa, ale też manipuluje do tego, żeby jakieś korzyści osiągać i jednak jest w stanie tworzyć coś na powiedzmy, wzór relacji, tak? Czyli jakoś...
Takie pozory relacji, prawda?
Dokładnie.
W związkach tak, często
ostatnio słyszałam bardzo taki ciekawy przykład a propos związku, czyli to, że psychopaci są bardzo czarujący i gdy mężczyzna otwiera nam drzwi, to czy to jest już taki znak ostrzegawczy do tego, że jest czarujący za bardzo i zbyt szarmancki, czy jednak możemy w nim rozpoznawać psychopatę? I tutaj jakby idziemy do tego, jakie emocje w nas to też wywołuje i jak my się z tym czujemy, gdy ktoś się wobec nas w jakiś sposób
tak nadmiarowo zachowuje, prawda? I oczywiście nie każdy psychopata to morderca, gwałciciel, pedofil czy oszust.
Spotkałam się z tezą, że więcej psychopatów jest w korporacjach niż w więzieniach. Zatem też są i w miejscach, gdzie można obejmować wysokie funkcje, tak? Gdzie ta bezwzględność, ta sztuka manipulacji jest ważna i faktycznie wtedy się sprawdzają.
Czyli potwierdza to tezę, że psychopaci są wśród nas, a czy psychopaci, może cząstki takiej psychopatii są też w nas? Czy my możemy mieć takie cechy psychopatyczne? Niecałe spektrum.
Myślę, że cechy tak. Natomiast tak się zastanawiam, ponieważ tam jakby bardzo dużo jest badań na ten temat. Tam są zwolnione fale EG. Dlatego psychopata oszuka na przykład wykrywacz kłamstwa, dlatego że przewodnictwo skórne, u niego układ wegetatywny inaczej odpowiada na kłamstwo. To znaczy u nas robi się coś takiego. Nawet jak teoretycznie staramy się opanować wiele rzeczy, to ten układ wegetatywny drgnie.
Żyłka na szyi może nas zdradzić.
Tak. Ale wtedy ten wykrywacz kłamstwa wykrywa te przewodnictwo zwiększone skórne. W związku z tym, a u psychopaty jest tak, że rzeczywiście układ wegetatywny, dlaczego on nie wchodzi w te emocje? Dlatego, że biologicznie, też genetycznie, bo jest częściowo dziedziczone, to jakby jest w stanie, jakby ten układ wegetatywny tak się nie wzbudza. Dlatego na przykład ta empatia nie jest, bo my widzimy kogoś, komuś się dzieje krzywda, tak? I od razu coś nas rusza. I chcemy pomagać, bo też widzimy trochę czasami siebie, co ja bym na tym miejscu, tak, i tak dalej. I to jest tak zwana empatia. Natomiast u niego nie wzbudza się. Zazwyczaj u niego, bo jednak jakoś tam częściej jednak mężczyźni.
Czyli jeżeli nie dostrzegamy u siebie takiego współodczuwania, kiedy komuś dzieje się krzywda, a nas to nie rusza, nie obchodzi, to możemy sobie pomyśleć, że mamy te cechy psychopatyczne w sobie?
Ja nie jestem przekonana, że psychopata w ten sposób myśli. On myśli, że działa słusznie, tak? Wszystkie jego działania są poparte tym, że tak należało, że on jest też lepszy, tak? Więc nawet jeżeli dostrzega w sobie takie cechy, że może koreluje faktycznie z psychopatycznymi, tak, cechami, to i tak będzie uważać się za lepszego, tak?
Chyba przede wszystkim ważne jest to, że gdy zauważymy w sobie, że nie odczuwamy, to my mamy jakiś wgląd w siebie i jakieś poczucie, jesteśmy w stanie to nazwać. Psychopata tego nie zrobi.
No mieć wyrzuty sumienia, no nie?
On tego nie zobaczy w sobie, że coś jest nie tak, że jestem różny i to mnie na przykład z czegoś wyklucza.
A czy człowiek się z tym rodzi? Czy to, jaki jest, kim się stał, może jest efektem wpływu środowiska, może przemocowej rodziny, może jeszcze innych czynników? Jak to jest? Jak tak się mówi o tych psychopatach w więzieniach, mordercach, gwałcicielach, pedofilach, to zazwyczaj jest trudne dzieciństwo. Jakaś przemocowa matka, jakaś przemoc seksualna na przykład często. Czy to zawsze musi być tak, czy po prostu rodzi się człowiek w tak zwanej normalnej, zdrowej rodzinie i z takimi cechami?
Jakiś rodzaj dziedziczności tutaj jest. To nie jest dokładnie sprecyzowane, ale jest to szeroko opisywane dosyć, że dziedziczenie takiego niemożności odczuwania, no bo tak jak bardzo fajnie tutaj pani powiedziała, że rzeczywiście, no jeżeli on zaczyna zdawać sobie sprawę, że on powinien to odczuwać, to znaczy, że trochę odczuwa, tak? No to już nie jest to wtedy. To może być rodzaj manipulacji po prostu. Taka manipulacja, taki rodzaj jakby, że to wygląda tak jak psychopatyczność. Tak? Natomiast ktoś może oddysocjować, czyli tak odejść daleko od emocji, starać się w ogóle nie widzieć siebie, swoich emocji i wtedy rzeczywiście może skrzywdzić, coś zrobić tej drugiej osobie, tak? Ale może to później do tej osoby wrócić. Natomiast tutaj rzeczywiście jest, no niestety trochę biologii tutaj jest i to przeszkadza w takim współodczuwaniu tego.
Tak jak wspomnieliśmy, psychopaci są wśród nas, czasami bardzo blisko. Warto wiedzieć, jak ich rozpoznać.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Tak sobie myślę, jeśli mamy w społeczeństwie wysoko funkcjonujących alkoholików, takich, których czasami przez całe życie nie podejrzewa się o nadużywanie alkoholu, to może też mamy takich wysoko funkcjonujących psychopatów w eleganckich garniturach czy garsonkach, no żeby nie było tutaj, że tylko faceci, z czarującym uśmiechem na ustach, tak jak pani psycholog mówiła, że tak nadmiarowo uprzejmych, czasami charyzmatycznych liderów, na przykład szefów czy usłużnych kolegów. Zatem podpowiedzcie państwo, bo to jest najważniejsze, myślę, dla naszych słuchaczy, jak ich rozpoznać, po czym rozpoznać psychopatę, który jest wśród nas. Miły, szarmancki, elegancki, uprzejmy. Ponadmiarowości tej uprzejmości?
Ja bym chyba jeszcze wróciła do tych mężczyzn i kobiet, no bo jednak badania mówią, że tych psychopatów jest około 4% populacji, 3-4 to w zależności od badań.
To ale sporo.
To sporo, więc to jakoś daje nam taki wskaźnik na to, że oni są wśród nas. I to jest jedno, ale drugie to to, że gdy zakładamy, że to są 4%, to te proporcje rozkładają się, że 3% to są mężczyźni, a 1% to są
dobrze,
kobiety.
Czyli garnitury, nie garsonki.
Więc raczej garnitury. No ale no tak, to są osoby na wysokich stanowiskach, tak? To są osoby, które są zdolne do osiągania różnych celów bez przeszkód. To trochę takie, no to wtedy, kiedy idziemy po trupach, tak? I nie obchodzi nas za bardzo, czyli właśnie nie czujemy czyjejś krzywdy. Nie jest nam przykro i mamy wtedy po prostu predyspozycję do tego, żeby dojść gdzieś dalej niż inni.
To tacy są bardzo pożądani na przykład w korporacjach. Kiedy się bezwzględnie wykorzystuje pracowników po to, żeby osiągnąć cel, potem się ich wrzuca do niszczarki, zatrudnia się następnych i tak dalej, bez żadnych emocji.
Chyba to jest ważne, że zatrudnia się następnych, czyli jeżeli ten zespół jest stały w miarę, czyli rozumiem ludzie, no żeby był stały, to rozumiem musi być jakaś emocjonalność w zespole, jakiś rodzaj więzi też, tak, żeby, no bo jeżeli jest sposób wykorzystania i później porzucenia, no to wiadomo, że ten zespół będzie bardzo dynamiczne, kadry będą wtedy, czyli jest bardzo dużo zmian, tak, w pracownikach, wtedy no ciężko, no bo tu chodzi o więź, w związku z tym rozumiem, że taką cechą w takim miejscu, korporacji, nie wiem, to jest zmienność osób. No chyba, że są osoby, które rzeczywiście jakoś same siebie karzą trochę, będąc w relacji, tak, z takim, nie wiem, z taką osobą przełożoną na przykład.
No dobrze, ale my możemy sobie pomyśleć, no dobrze, ten szef, na przykład załóżmy szef, jest taki bezwzględny, bo on tak musi, bo on to robi dla dobra firmy. Jak my, zwykli ludzie, jesteśmy w stanie rozpoznać, że to są właśnie, że to jest osobowość psychopatyczna, że on nie ma z tym problemu, że on nie odczuwa, że on nie czuje, nie współczuje.
No chyba ważne jest to, że my mamy, jako właśnie ci zwykli ludzie, mamy relacje i więzi, z którymi, w których możemy to jakoś rozpoznawać, rozmawiać o tym, co się dzieje. I nawet gdy te nasze pole widzenia jest jakoś ograniczone, chociażby przez to, że jesteśmy w tej organizacji i atmosfera pracy tam na miejscu jest taka, że wszyscy to robią, więc ja gdzieś nie chcę odstawać. Ale gdy wychodzimy poza tą organizację i spotykamy się z naszymi rodzinami, przyjaciółmi i dyskutujemy na ten temat, jak to jest, to jest bardzo dobry wskaźnik. Gdy ktoś z boku może nam powiedzieć, że no coś chyba jest nie tak, że na przykład no, zostawanie w pracy do bardzo późno, albo dostawanie maili, albo jakieś agresywne sytuacje w stylu jakiegoś nieprzyjemnych wypowiedzi są po prostu nie na miejscu i są w porządku. Nie w porządku właśnie.
A jak rozpoznać?
Trochę kontrola.
Że kontrolujemy, że trzymamy to środowisko. Ja pomyślałam jeszcze o sektach i o takich organizacjach, z których bardzo trudno jest wyjść. Że wtedy jest to na zasadzie jakiegoś uroku, że jesteśmy pod przywództwem kogoś i bezwzględnie wierzymy w to, co on nam mówi.
A jak rozpoznać psychopatę w związku? To trochę inaczej się patrzy.
Taka osoba przede wszystkim prowadzi taki pasożytniczy tryb, tak? Czyli zazwyczaj chce osiągnąć swoje cele. Te cele są różne, czy to finansowe, tak? Czy to seksualne. Natomiast taka osoba na początku faktycznie będzie bombardować nas miłością, będzie bardzo dobrze nas słuchać, będziemy czuć się zrozumieni, będziemy naprawdę czuć się ważni. Natomiast później, gdy psychopata osiągnie swój cel, ona będzie wykorzystywać, będzie manipulować, będzie osłabiać sieć wsparcia, tak? Bo osoba, która nie ma wokół siebie rodziny i przyjaciół, łatwiej poddaje się manipulacjom i będzie przemocowa.
Ale psychopaci normalnie wchodzą w związki, mają rodziny i funkcjonują w tych rodzinach, czy nie? Czy nie, nie udaje im się tego utrzymać długo? Bo możemy też po tym poznać. Jeśli nasz szef nie ma rodziny, jest sam, właśnie siedzi po nocach w pracy, wydzwania do nas, pisze maile nocami, to coś jest nie tak. To możemy już pomyśleć, że coś nie tak. A jeżeli on normalnie wysoko funkcjonuje, ma rodzinę, relacje, wszystko, znajomych, hobby i tak dalej.
No ale te czucie jest tym ważne. To znaczy, bo ja rozumiem, że ta osoba też musi, rozumiem, skąd się bierze u tej osoby takie poczucie, że będę w tym mimo to, tak, że no bo rozumiem, czujemy, że czy ktoś nas wspiera, czy ktoś spojrzy na nas z dozą empatii na przykład, tak? Nam jest trudno, tak, no to podejdzie, zapyta, tak, ewentualnie po prostu porozmawiamy, pomówimy też do takiej osoby, zniesie pewne rzeczy.
Psychopata, tak? Nie ma przybłysków empatii.
Znaczy może to chyba, może w jakiś sposób wiedzieć behawioralnie, że może coś z tym zrobić. Natomiast, ale to czujemy, tak, w całym, nie wiem, we wzroku, w takim czuciu, w takim, w postawie ciała, we wszystkim, czy jest w tym wszystkim ta empatia, czy to rzeczywiście jest taki rodzaj spojrzenia z takim, nie wiem, jakimś uczuciem też, tak, no, czy nie. No rozumiem, że część osób wytrzyma, jeżeli nie będzie miała tego w związku. Natomiast, no i być może ten związek będzie funkcjonował, tak? Tylko coś za coś. Tylko dlaczego ja się w tym trzymam? Też jest pytanie.
My tutaj mówimy o braku empatii. To jest taki naprawdę sygnał ważny, który nam może pomóc tego psychopatę rozpoznać. Ale drugi klucz, drugie słowo klucz, to jest chyba manipulacja w przypadku psychopata, czy nie? I jak to wygląda w realu?
Ja bym jeszcze dołączyła korzyść. Mhm. Że to jest, bo tak sobie pomyślałam o tych relacjach, że w tych związkach może być też korzyść. I że to jest takie spoiwo tej relacji. Że nawet powiedzmy, jeżeli ten mężczyzna jest psychopatą, ma żonę i nie wiem, to załóżmy, że to będzie korzyść finansowa, tak? I z tej żony się już więcej nie da, ale ona na przykład ma rodzinę. I że to może być takie przedłużające, że ten psychopata chciałby czerpać korzyści i dlatego jest w stanie być czarujący lub nawet behawioralnie w pewnym sensie empatyczny, żeby tą korzyść uzyskać.
A jak manipuluje psychopata? Jak te manipulacje rozszyfrować, zauważyć w jego zachowaniach? Bo tutaj na przykład możemy mówić o kolegach z pracy, psychopatach, którzy nami manipulują, zbliżają się do nas. Jak to wykryć? Jak to wygląda?
Tam, gdzie jest psychopata, jest skłócony zespół, tak? Bo dla psychopaty podstawowym narzędziem jest manipulacja i kłamstwo. I będzie tak gdzieś tam manipulować tymi faktami, aby zwalić tą winę na innych, a nigdy on nie będzie winny, przez co zespół się kłóci, jest bardziej podatny na tę manipulację.
Może również tutaj pomóc nam taka skala psychopatii albo skala Hareya, od nazwiska jej twórcy, takiego kanadyjskiego psychiatry Roberta Hareya właśnie. Ponoć to jeden z najlepszych ekspertów w dziedzinie osobowości psychopatycznej. On właśnie stworzył taki test ułatwiający rozpoznanie psychopaty. No i jeszcze umieszczenie go w pewnej skali, to jest w internecie, możecie państwo sprawdzić. A pytanie, czy są określone zawody, które przyciągają psychopatów, gdzie potrzebna jest duża odporność na stres, bezwzględna skuteczność, rozmawialiśmy o korporacjach, ale mówi się też o chirurgach, prawnikach?
Politykach.
Tymi chirurgami to mnie tak bardzo tutaj zostałem zaskoczony, bo tak się teraz zastanawiam, taki robię skan, tak, i nie wiem, czy do chirurg końca musi bym być, się z tym zgodził. Raczej
chirurg musi nie, być twardzielem. Natomiast, nie, no nie chcemy szukać oczywiście psychopatów wśród chirurgów, tylko no tak się wymienia właśnie takie zawody. Też chciałam o to państwa zapytać, ale tu widzę, że pan profesor nie jest przekonany do tego chirurga, ale do
nie
prawnika
tego,
bardziej,
nie,
tak?
Nie, ja tego nie wiem.
Do prawnika
może
bardziej.
To są w ogóle zawody o...
Ale prawnik to mi się bardziej łączy
bardziej.
Rzeczywiście.
O jakiejś obniżonej empatii, tak? No bo tak jak adwokat musi bronić kogoś, kto na przykład popełnił morderstwo. I ten adwokat o tym wie, ale musi udowodnić niewinność swojego klienta.
I to mu nie przeszkadza
tak samo,
z tym żyć.
To dokładnie. Jest... Tak samo chirurg
to
musi otworzyć ciało.
To nie jest socjopatyczność wtedy, socjopatyczność. Czyli robimy to dlatego, żeby w tym wszystkim wytrzymać, w tym całym środowisku, to jest tak. Rodzaj socjopatii. Objawy takie behawioralne będą te same, tak? Czyli mimo, że no, ktoś kogoś skrzywdził, to my go bronimy i tak dalej. Natomiast... może być poczucie winy, tak? Później wyjść za jakiś czas, ale to być może rzeczywiście, tak jak tutaj pani mówiła, że rodzaj takiej chwilowej redukcji tej empatii po to, żeby wytrzymać też.
Ale dobrze wiedzieć oczywiście, jak się przed tymi psychopatami chronić.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Tak jak tutaj już zgodnie stwierdziliśmy, w codziennym życiu trudno chyba unikać takich osób o cechach psychopatycznych. No, zatem warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić emocjonalnie i społecznie, nie popadając jednocześnie w paranoję czy nadmierną podejrzliwość. Tak jak pani psycholog mówiła, czy ktoś otworzy nam drzwi i zacznie być za bardzo uprzejmy, to my myślimy, o, dobrze wygląda. Jest nadmiarowo uprzejmy, to na pewno psychopata. No nie, nie chcemy tak, no bo wtedy się okazuje, że wszyscy są psychopatami.
No, no tak, to
nie możemy popadać.
Po wyglądzie, po zachowaniu chwilowym, to,
tak,
to
nie. Nie możemy popadać. No to podpowiedzcie państwo, jak rozpoznać, jak się chronić przed nimi. No wiemy, jak rozpoznać. Załóżmy, że wiemy, jak się przed nimi chronić. Uciekać? Nie zawsze się da.
A co z tymi chirurgami? Bo mnie
to ja jeszcze wrócę do tych chirurgów, bo ja mam coś na obronę.
Słuchajcie, a może proponuję, zostawmy chirurgów. Rzeczywiście to jest jakiś grząski grunt.
Ale może to być cenne w rozpoznawaniu. Ponieważ z tymi chirurgami to myślę sobie, że to jest też tak, że to im bardzo ułatwia pracę. Czyli, że ten chirurg, czy inny lekarz, który wykonuje zabiegi, jest w stanie jakoś...
Oddzielić emocje.
Oddzielić emocje, dokładnie. No bo ja bym nie była w stanie otworzyć człowieka, no będę szczera, tak?
Dlatego nie jest pani chirurgiem, tylko psychologiem.
Tak, tylko psychoterapeutą. Ale, że to oddzielenie emocji i to zamrożenie ich w sobie nie musi być zawsze psychopatyczne, bo może pomagać ratować czyjeś życie.
Dobrze, to co robić, jak się takiego psychopatę już zidentyfikuje, powiedzmy, tak amatorsko? Co, ucieczka, jedyne, co możemy zrobić? Bo dodajmy, psychopaty nie można zmienić, tak?
No, nie.
No, właśnie, nie możemy spowodować, żeby odczuwał empatię. Tylko właśnie rozróżnienie, czy to jest socjopata, czy charakteropata, czy psychopata, ma duże znaczenie, bo te wszystkie osoby mogą skrzywdzić drugą osobę, ale mają inne odczucia i myślę, że to ma znaczenie. Ale no, nie przekonamy psychopaty, żeby odczuwał emocji, bo on ich nie odczuwa.
No to jak się przed nimi chronić?
Wytłumaczenie osobie chorej, która słyszy głosy, że ich nie ma. Mhm. Tak?
Jak się przed nimi chronić?
Tak jak my siebie słyszymy dzisiaj.
Mhm. Musimy twardo stawiać granice, dbać o to, żeby nasza sieć wsparcia, czy idzie wokół nas, była naprawdę silna, tak? Też konsultować z innymi, jeżeli nie mamy pewności, jeżeli też można bazować tutaj na przeczuciu, jeżeli czujemy, że coś jest sztuczne, tak? Że ulegamy ofiarom, że jesteśmy ofiarą manipulacji, najlepiej uciekać, tak?
Nie zawsze się da, no nie, ale ze związku to raczej trzeba uciekać, bo to jest związek, który generalnie wyniszczy tę drugą osobę niepsychopatyczną.
Tak, tylko w nawiązaniu do tych alkoholików. Ja też myślę sobie o takim rodzaju współuzależnienia, tak? Właśnie jeszcze wracając do tych też małżeństw, jak to jest możliwe, że oni mają rodzinę. Jedna to jest ich strona, ale druga to jest strona tego drugiego małżonka, tak? Który jest z tymi ludźmi. I myślę sobie o takich... takich też przypadkach kobiet, które doświadczają przemocy w relacji, które są w tych relacjach latami, a często też wracają do tych oprawców. I myślę, że z jednej strony oczywiście, że się chronić, ale to jakoś być bardzo przy sobie, właśnie korzystać ze swojego jakiegoś systemu
emocjonalnego starcia, zaplecza, tak?
Ale trzeba te zaplecze mieć i to jest bardzo ważne.
Znajomi, przyjaciele, rodzina.
Tak, ja bym była w ogóle przy tym, żeby tworzyć swoje zaplecze emocjonalne, żeby tworzyć swoje relacje, żeby zadbać o taki swój dobrostan, bo wtedy też mamy większą zdolność do rozpoznania tego, że na przykład w obecności drugiej osoby jest nam jakoś bardzo nieprzyjemnie.
A jeśli w pracy, tak, jeśli psychopatą okaże się nasz szef, to też jesteśmy w stanie z tymi narzędziami, o których pani wspomniała, jakoś funkcjonować, czy raczej myśleć sobie, nie, to ja muszę zmienić firmę dla własnego dobra. Czy da się żyć w takiej...
To jest chyba podobnie jak w tym związku, tak? Pytanie, czy ta osoba to wytrzyma, czy nie sfrustruje się tak bardzo, no bo rozumiem, że można być wykorzystanym wtedy i wykorzystywany w tej pracy. I pytanie teraz, po co to wytrzymywać? Bo jeżeli komuś coś to daje, tak, to jest takie samo jak w tym związku. Z jednej strony widzi, że nie ma odczucia tego empatii, tylko uczucia miłości, tak? Ale jest coś takiego, że to, ale tutaj zrobi, da coś, tak? I tak dalej. Być może te odczucia innych osób są w tym momencie też ważne i takie pokazanie się, że coś uzyskuje, też może mieć jakieś znaczenie. Ale jest to tak naprawdę i tak wtórnie, później i tak krzywdzące. Tej
czyli unikanie i ucieczka jeszcze. Jeszcze na koniec przypomnę może słowa eksperta w dziedzinie osobowości psychopatycznej, Roberta Hareya właśnie. Psychopata zewnętrznie niczym nie różni się od zwykłego człowieka, ale wewnątrz jest to osoba antyspołeczna, niezdolna do empatii, nie mająca poczucia winy, nie licząca się z odczuciami innych, lubiąca zadawać innym ból i cierpienie, to potwór z ludzką twarzą. I jeszcze cytat. Wybierze cię, rozbroi swoimi słowami i będzie panował nad tobą swoją obecnością. Będzie zachwycał cię poczuciem humoru i rozmachem projektów. Będzie się uśmiechał i oszukiwał. I będzie przerażał cię swoim spojrzeniem. A kiedy z tobą skończy, a skończy z tobą, porzuci cię, zabierając twoją niewinność i dumę. A więc bądźmy czujni, 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 uważni. A tymczasem bardzo dziękuję naszym ekspertom, a to byli dziś, przypomnę, psycholog Marlena Marcinkiewicz, psycholog, psychoterapeutka Maria Żukowska z białostockiej pracowni Integra i psychiatra profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Przed nami weekend, czas na refleksję i wypoczynek. Proszę korzystać i się regenerować. A kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.